Mateusz Jankowski w świątecznej wersji audycji Novum. Witam was serdecznie, dobry wieczór i witam już na starcie serdecznie mojego gościa. Cześć, Hubert.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
No tak, jak zwykle. Grzegorz Hubert Braun Staśkiewicz. Nie, oczywiście zupełnie poważnie.
Obrażasz mnie dzisiaj.
No tak, tak, czasami bywam wredny, nie? Okej, moim gościem dzisiaj jest Hubert Staśkiewicz, z którym zresztą zdążyłem się przywitać, a który jest doktorantem z naszego Zielonogórskiego Uniwersytetu. No i jest wam znany między innymi z audycji o zoroastryzmie. No jak w ogóle wtedy ci się podobało?
Byłem zachwycony.
No i tak ma być. Okej, ale słuchaj, tak dla naszych słuchaczy, którzy ewentualnie mogą cię nie kojarzyć, mogą nie pamiętać tamtej audycji, bądź jeszcze do niej nie dotarli, kilka słów o sobie.
Hubert, doktorant, podróżnik, śpiewak, kawaler do wzięcia.
O, no to dobra, to słuchajcie, no ja już wam sygnalizuję, także podbiję to, że Hubert jest do wzięcia, jest wolny, także dziewczyny, szykujcie się. Okej, ja w ogóle, tak, mamy grudzień, mamy właśnie okres, który kojarzy się momentalnie ze świętami. Ja też dla was przygotowałem małą niespodziankę w związku z akurat nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia. I właśnie tą niespodzianką jest Hubert, który ma bardzo dużą wiedzę o, między innymi, o postaci Jezusa. Bo jak się okazuje, o Jezusie można rozmawiać na wiele ciekawych sposobów. Jednym z nich jest poszukiwanie różnic między wersją właśnie biblijną historii o Jezusie z Nazaretu, a na przykład tak zwaną wersją historyczną. Czyli taką chyba, która będzie bardziej naukowa, co?
Hubert, niespodzianka, która za chwilę wyskoczy z tortu, a tak całkiem poważnie już przechodząc do audycji, już wyskakuje przez okno. Całkiem poważnie mówiąc, warto od tego rozpocząć, że zarówno wersja historyczna, jak i wersja biblijna, jest to pewnego rodzaju spekulacja. Mhm. Czyli nie ma tak naprawdę ani jednej wersji biblijnej, ponieważ różne denominacje chrześcijańskie interpretują różnorako życie Jezusa. Tak samo historycy nie są zgodni co do wszystkich faktów z życia Jezusa. Natomiast różnica jest taka, że historycy raczej posługują się metodami naukowymi, natomiast ludzie wierzący, po prostu jest to kwestia wiary i dogmatów.
No to dzisiaj akurat myślę, że porozmawiamy sobie też o wielu ciekawostkach. Dzisiaj będzie dużo ciekawostek.
Dzisiaj będzie bardzo wiele twoich ulubionych, ciekawych ciekawostek.
No to słuchaj, to umawiamy się w takim wypadku, że będą ciekawostki, ja będę się na pewno wieloma rzeczami interesował. No i też już chyba na starcie możemy coś obiecać naszym słuchaczom, że dowiedzą się między innymi właśnie kilku ciekawostek związanych z narodzinami Jezusa chociażby, które będziemy świętować już za dwa dni. No na pewno też porozmawiamy sobie troszeczkę o takich postaciach, jak Jan Chrzciciel chociażby. No, pomówimy sobie też w ogóle o tym, skąd w ogóle wzięło się słowo Mesjasz i wiele, wiele jeszcze innych ciekawostek. Przygotowałeś się?
Oczywiście, do twoich zajęć zawsze. Tak samo jak ty kiedyś do moich.
No i tak ma być, okej. Dobra, to słuchajcie, za chwilę wracamy. Tymczasem, no dzisiaj akurat w ramach playlisty obok naszej audycji w ścieżce będzie leciał cały czas rap, bo w Novum na ogół rapu nie brakuje, ale dzisiaj stwierdziłem, że będę was tym katował.
Jestem czasem, jestem zawsze, jestem, byłem, będę. Jeśli znudzisz mi się, trudno, stwierdzę, byłeś błędem. Czy się przejmę, gdy Sfinks zapyta o ciebie, budowniczy piramidy odpowiedzi i cię...
A ja wam tylko przypominam, że jesteśmy na Facebooku, także jeżeli chcielibyście zadać Hubertowi jakieś ciekawe pytanie, być może postać Jezusa wzbudza w was jakieś ciekawe wątpliwości, może coś was interesuje, a w ogóle, a może też macie jakieś oczekiwania. Facebook czeka, Novum 96 FM, znajdziecie nas akurat bez większych problemów. Hubert, ja tak właśnie zastanawiam, bo no Jezus akurat jest postać z jednej strony bardzo dobrze znana ogólnie, zwłaszcza w naszej kulturze, chociaż podejrzewam, że w innych także, więc ciekawi mnie, czy w ogóle tutaj jest coś, czego możemy nie wiedzieć? Czy faktycznie postać Jezusa skrywa jeszcze tajemnice właśnie, które mogłyby zaskoczyć?
Zależy w jakiej wersji, ponieważ biblijną z całą pewnością w naszej kulturze znamy, że nie tylko my. Jest to dosyć powszechnie znane, bo jest to również nauczane. Jest to też pewien element tradycji. Natomiast co do interpretacji historycznych, to tak naprawdę taka dyskusja z poważnymi argumentami metodologicznymi i naukowymi toczy się od 50-60 lat.
Mhm. No wiesz co, właśnie powiedzmy, że w same paradygmaty, w same właśnie metodologie i w ogóle w sposób dochodzenia właśnie do tych informacji akurat nie będziemy dzisiaj wchodzić.
I słusznie.
Myślę, że akurat ciekawsze dla naszych słuchaczy może być na przykład to, czy nie ma akurat wątpliwości chociażby z narodzinami Jezusa, bo no to akurat nas czeka za kilka dni i właśnie będziemy świętować kolejny właśnie akurat rok, kolejny jubileusz właśnie narodzin Jezusa Chrystusa, ale jak się okazuje, czy faktycznie świętujemy coś, co jest pewne w tym kontekście, na przykład właśnie
nie ma wątpliwości, natomiast jest inaczej niż się powszechnie wydaje. Data narodzin Jezusa jest mniej więcej, rok przynajmniej, może nie cała data, jest mniej więcej znany i powszechnie akceptowany także przez profesorów, księży wierzących.
To będzie przełom er?
Będzie pomiędzy 8 a 4 przed naszą erą, czyli jest to szybciej niż liczymy czas. Także można powiedzieć, że tam 1000 lat temu źle ustalono liczenie czasu. Mhm. I to jest właściwie brane jako pewnik, jako fakt w Biblii i w jakichkolwiek komentarzach można to przeczytać. Jest już raczej pewne i również jest tutaj zgoda zarówno u wierzących, jak i u niewierzących. I myślę, że to jest istotne i warto to podkreślać, że są sprawy, do których zgadzają się jedni i drudzy. Jest miejsce narodzin.
Właśnie fajnie podkreślić to, że tego typu audycja też nie jest, powiedzmy, formą jakby celebrowania czy wiary, czy niewiary. Nie? To jest bardziej właśnie takie właśnie, podkreślmy to, ciekawostkowe podejście, nie? Poszukiwanie tych ciekawostek. No, pomówmy właśnie o tym, gdzie narodził się Jezus.
No nie w Betlejem, tylko w Nazarecie. Natomiast data urodzin Jezusa, ta, która jest nam zdana w tradycji, czyli 25 grudnia, wynika z tego, że w okresie kształtowania się chrześcijaństwa przez pierwsze 4 wieki w Cesarstwie Rzymskim istniał kult Mitry. Był to bóg żołnierzy, legionów, wojska Imperium Rzymskiego i tamta data była ustalona na 25 grudnia i z całą pewnością jest to efekt synkretyzmu religijnego, czyli przejścia.
Wytłumaczyć właśnie, czym jest synkretyzm religijny?
Synkretyzm religijny jest to przejęcie pewnych elementów, tradycji czy kultu do innej religii. Mhm. I tak właśnie stało się w przypadku mitraizmu. Mitraizm również miał, co na pewno zainteresuje naszych słuchaczy, ucztę z chleba i wina.
Aha, to jakieś szczegóły bardzo, bardzo proszę tutaj. Bo dla mnie akurat sam mitraizm, jak się okazuje, nie jest jeszcze do końca jasny, zwłaszcza ten kontekst, powiedzmy,
mitraizm był dosyć
asymilacji też właśnie tej religii w chrześcijaństwie.
Mitraizm był dosyć ekskluzywną sektą i zazwyczaj kształtował się w jaskiniach. I raczej dopuszczali byli tam tylko mężczyźni, co zresztą było efektem tego, że był mniej atrakcyjny, bo powszechnie mogła przetrwać religia, która jest bardziej otwarta, zarówno na kobiety, jak i na różne warstwy społeczne. Natomiast polegało to na tym, że odbywały się ceremonie z chleba i wina właśnie w takiego typu jaskini. Osoba, która wstępowała do takiego typu sekty, miała symbolicznie przecinane więzy, czyli najpierw miała związywane ręce, a później miała je przecinane, miała odmówić złota i takiego typu innych dóbr i powiedzieć, że moim jedynym bogiem jest Mitras.
Mm-hmm. To powiem ci, że tak dla mnie akurat też pewnego rodzaju, powiedziałbym, takim ambiwalentnym akurat elementem w tej rozmowie może być to, że niejako właśnie może nawet dopuszczamy się pewnego rodzaju ataku właśnie na taką powszechną myśl, zwłaszcza tą, którą, jak powiedziałeś na początku, znają ludzie akurat z właśnie wersji biblijnej. Nie jest to tak, że trochę, nie wiem, może nie jesteśmy tacy zuchwali, akurat podejmując się też takiej historycznej analizy akurat tej postaci, nie jest to pewnego rodzaju forma, nie wiem, może właśnie takiego buntu?
Ktoś tak może odebrać, natomiast mam nadzieję, że tak nie odbierze.
Okay,
i raczej to chciałbym się skupić na przedstawianiu pewnych zależności, co mogło się pojawić, co było, co mogło mieć wpływ. Natomiast jeżeli nie będzie to uprawnione, nie będę używał kategorycznych sądów, że na pewno to wiemy. A akurat co do daty i miejsca raczej jest zgoda.
Mhm, jasne. Okej, Hubert, to słuchaj, to za chwilę będziemy wracać do tematu. Mnie akurat też będzie ciekawiła postać Jana Chrzciciela, bo też właśnie zaznaczyliśmy na początku, że i o tej postaci sobie kilka słów powiemy, ale zanim o tym wszystkim, wracamy do naszej rapowej ścieżki. Witam Was ponownie na antenie Akademickiego Radia Index i w programie oczywiście Nowum. Dzisiaj w ramach niespodzianki jest dzisiaj ze mną Hubert Staśkiewicz, z którym obnażam Wam kilka bardzo interesujących ciekawostek o postaci Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Hubert, tak zapowiedziałem właśnie chwilę temu, że porozmawiamy sobie o Janie Chrzcicielu. Właśnie tak w ogóle zaczęły mi wchodzić teraz do głowy różne ciekawe postaci związane właśnie z Bożym Narodzeniem, jak chociażby Trzej Królowie. Ale zanim o tym, bo tak od razu właśnie tak przeskoczyłem, ale co z życiem Chrystusa? Ile powiedzmy właśnie od strony historycznej moglibyśmy powiedzieć właśnie o życiu Jezusa Chrystusa?
No domyślam się, do czego dążysz. No nie ma tak naprawdę źródeł, zarówno zresztą biblijnych, czy źródeł pozabiblijnych, czy jakichś bardziej historycznych dokumentów, które wskazywałoby, co się działo z Jezusem, powiedzmy, od jego takiego dzieciństwa do tych 30 lat, kiedy zaczął być kaznodzieją. Także kompletnie nie mam co powiedzieć, bo nie ma z czego powiedzieć.
No to przeskakujemy po prostu z dzieciństwa do jego dorosłości, tak?
No tak jest.
Aha, żadnych dokumentów nie ma.
Żadnych wiarygodnych.
No jasne, i właśnie to też fajnie podkreślić, bo jednak dzisiaj ciekawostki mają się opierać na najbardziej, powiedzmy, no wiarygodne to będzie dobre słowo. Nie spekulujemy, ale jednak staramy się to robić w jak najbardziej, powiedzmy, zasadnie. Okej, no to wróćmy do tego właśnie Jana Chrzciciela. Jaki w ogóle był jego wpływ na Jezusa?
Ogromny i z całą pewnością bardzo często niedoceniany.
Dlaczego?
Dlatego, że w Biblii pojawia się taki cytat Jana Chrzciciela do Jezusa: ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie, on was chrzcić będzie. Co sugerowałoby, że Jan Chrzciciel wskazuje na to, że Jezus jest od niego silniejszy, mocniejszy i to on będzie tym zapowiadanym przez Żydów wcześniej Zbawicielem.
No to chyba nie jest na odwrót.
Natomiast alternatywna historia Jezusa wskazywałaby na to, że rola Jana Chrzciciela w kształtowaniu się poglądów Jezusa jest ogromna i można śmiało powiedzieć, że Jan Chrzciciel był nauczycielem Jezusa i przejął bardzo wiele jego poglądów.
Jakie na przykład?
Przede wszystkim eschatologiczne, czyli głoszenie końca świata i nadejście Królestwa Bożego. Prawdopodobnie także odrzucanie bezpośrednich kontaktów ze świątynią i odrzucenie elity żydowskiej ówczesnej, niestety bardzo często skorumpowanej przez Imperium Romańskie, przez Imperium Rzymskie. Prawdopodobnie także celibat mógł od nich przejąć. Ponieważ Jan najprawdopodobniej, czego też nie można powiedzieć na 100%, był w sekcie Eseńczyków, którzy cechowali się
to
właśnie
jeszcze,
takimi...
Dwa słowa o tej sekcie, tak żeby właśnie też nasi słuchacze idealnie wiedzieli, o czym mowa, o każdym szczególiku, który dzisiaj poruszamy.
Moim zdaniem nie da się tego dokładnie, szczegółowo wszystkiego otworzyć i to, co powiedziałem na ten moment jest...
A to wystarczy powiedzieć o Eseńczykach, że była to po prostu jedna z sekt
żydowskich, byli faryzeusze, saduceusze, Eseńczycy i oni się pomiędzy sobą różnili, ale to są naprawdę bardzo szczegółowe informacje. Ja też nie mam kompetencji, żeby się na ten temat wypowiadać.
Aha, no jasne. Wiesz co, bo tak jak rozmawiamy właśnie sobie o tego typu szczegółach, to mi się momentalnie nasuwają skojarzenia w stylu właśnie literatury popularnej. Zwłaszcza właśnie tutaj Dan Brown przychodzi mi do głowy właśnie i te wszystkie po prostu poruszone, ciekawe motywy, które właśnie od kodu Leonarda da Vinci i tak dalej po różnego rodzaju właśnie Inferno i te też dantejskie właśnie motywy. Jakoś tak to wszystko mi się gdzieś tam, powiedzmy, kojarzy. I tak sobie właśnie w związku z tym myślę, ile faktycznie, powiedzmy, tutaj nieścisłości będzie między właśnie Biblią a historią? Czy to będzie coś na zasadzie, że historia po prostu z jednej strony całkowicie, nie wiem, burzy ten wizerunek opowieści biblijnej, czy jednak to będzie, nie wiem, próba takiego delikatnego naprostowywania?
Oddana Brauna przez Biblię do historii. Bardzo ciekawe spektrum poglądów.
No,
zależy.
Nie?
Odpowiedź brzmi: naprawdę zależy. Tak jak powiedziałem już podczas tej audycji, są punkty spójne, gdzie tak naprawdę nie ma już wielkiego konfliktu pomiędzy, powiedzmy, świeckimi naukowcami zajmującymi się tą tematyką, czy chociażby wierzącymi. A są takie, gdzie absolutnie nigdy przecież tej zgody nie będzie. I tyle, tak? Mhm. W sprawie tak Święta Trzech Króli coraz częściej, przykładowo Święta Trzech Króli, coraz częściej zarówno nawet ci wierzący naukowcy są skłonni uznać, że jest to bardziej alegoryczna historia, aniżeli fakt. Pragnę zwrócić uwagę, że w Biblii nie ma w ogóle podanej liczby. Mówi się o jakichś mędrcach, którzy przyszli. Nie mówi się, co przynieśli. Także raczej coraz częściej, oczywiście nie wszyscy ludzie wierzący, zajmujący się tematyką, są skłonni przyznać, że nie powinno się tego traktować jako fakt, a jako po prostu historię, przypowiastkę.
Ale to co, to właśnie w tej, bo to już jest pewnego rodzaju też tradycja, nie? No tutaj złoto, mirra, kadzidło, czyli możemy przypuszczać, że po prostu akurat chociażby te podarki, w ogóle te postacie Trzech Króli gdzieś tam mijają się z prawdą? Że są po prostu...
Złoto, kadzidło i mirra były bardzo popularnymi darami i symbolami mitologii egipskiej i niewątpliwie mitologia egipska ścierała się ówcześnie z sytuacją w Imperium Rzymskim. Także prawdopodobnie tu szukałbym źródła, skąd wzięły się te podarki. Natomiast co do liczby, no to bardzo łatwo wytłumaczyć. No, mamy dogmat Trójcy Świętej, prawda?
No jasne, to słuchaj, to tak na koniec właśnie tego wejścia, Hubert, jeszcze jedna postać mi się przypomina, Poncjusz Piłat. Na ile powiedzmy właśnie jego wizerunek, zwłaszcza tego, który umywa ręce, będzie powiedzmy zgodny z wizją i wersją, którą prezentuje na przykład właśnie powiedzmy historyk zajmujący się akurat tematyką wiarygodności całej powiedzmy tej historii właśnie religii chrześcijańskiej.
Poncjusz Piłat w Biblii jest, można nawet lekko zaryzykować, litościwym Rzymianinem, który nie chce skazać Jezusa i wręcz się wzbrania. Mhm. I proponuje nawet, jak tradycja w świętopachsych głosiła, żeby wybrać pomiędzy Barabaszem a Jezusem. Natomiast co wiemy z pism Filona i Flawiusza, z dokumentów historycznych z tego okresu, był bezwzględnym i okrutnym prześladowcą gnębiących każdego, kto mógłby stanąć przeciwko porządkowi rzymskiemu.
A, czyli większe było prawdopodobieństwo, że to jednak Poncjusz Piłat z wielką chęcią skazał Jezusa na ukrzyżowanie, tak?
Jest to coś, co naukowcy będą bardzo mocno forsowali.
Jasne. Dobra, Hubert, za chwilę wracamy i już będziemy rozmawiali sobie więcej właśnie o historii postaci Jezusa właśnie. Między innymi o tym, czy faktycznie był taki pokojowy, o tym właśnie, jak wygląda kontekst też jego zmartwychwstania. No i wkrótce też na pewno będziemy rozmawiali więcej właśnie o tym, w ogóle o kulisach też pewnego rodzaju zwycięstwa chrześcijaństwa właśnie w czasach zamierzchłych, starożytnych. Ale zanim o tym wszystkim, wracamy do naszej muzyki. Watch out now. Nie każdy, kto świętuje Boże Narodzenie, zdaje sobie sprawę z tego, co dokładnie oznacza to, że Jezus był Mesjaszem. Hubert, pomożesz?
Pomożecie, pomożemy.
Tak, pomożecie, pomożemy. Kim był w ogóle, znaczy kim był? No, co to w ogóle znaczy Mesjasz?
Zależy dla kogo. Dla wierzących termin Mesjasz oznacza to, że Jezus był Synem Boga zesłanym na ziemię, by umrzeć na krzyżu, a następnie zbawić ludzkość i dać im życie wieczne.
No to poniekąd się przyjęło.
Nawet bardziej
niż poniekąd. Nie?
Niewątpliwie, natomiast ta alternatywna wersja będzie raczej przedstawiała termin Mesjasz jako zawołanie na króla. W ówczesnych czasach oznaczało, ten termin odnosił się do polityki, a nie do religii. Kiedy Piotr tak pozdrowił Jezusa słowem Mesjasz, miał na myśli oddaję ci cześć jako mój władca, a nie jako osoba przybyła zza światów, by zbawić ludzkość. Czyli Chrystos, Chrystos jest greckim tłumaczeniem słowa Mesjasz, dokładnie tak, i to oznacza władcę, króla.
Władca, król, od polityki jakimś cudem przyszliśmy do religii. Jak to się stało?
To się czasami zdarza.
Jak to się stało?
Nawet istnieje taka nowa od lat 70. dyscyplina, która się nazywa politologia religii.
Politologia religii,
tak?
Tak,
głównie na UJ-cie się tym zajmują.
Aha, dobra. No ale wiesz co, właśnie tak jeszcze w dwóch zdaniach, bo ciekawi mnie, jak w ogóle to się stało, że akurat tytuł w ogóle Jezusa, powiedzmy też tak, ureligijnił się. No bo jak mówisz, że najpierw właśnie Mesjasz, to było wyrażenie o charakterze politycznym właśnie, tytułujące po prostu go władcą, królem. To jak to się stało, że nagle stał się po prostu wybawicielem?
No to się nie stało nagle. To był proces, który trwał parę wieków i to też jest kwestia kto, co, jak uważał i kto w co wierzył, prawda? Natomiast ja bym tak, powszechnie się mówi, prawda, o tym, że oddajcie Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie. Natomiast nie można powiedzieć, że Jezus nie był częścią historii politycznej, która w tym momencie się działa. On na swój sposób, i to śmiało można powiedzieć, i nawet wierzący często tak mówią, był rewolucjonistą. On mówił o całkowicie zmianie porządku rzeczy, o zmianie systemu społecznego i systemu etycznego.
No to słuchaj, to z tego co mówisz, że jeżeli był takim rewolucjonistą, to okazuje się, że nie był chyba taki pokojowy, nadstaw drugi policzek, jak ci uderzą, co?
To, że był rewolucjonistą i głosił sprzeczne z ówczesnym porządkiem tezy, nie oznacza, że odwoływał się do metod wojennych. To trzeba oddzielić.
To wejdźmy w szczegóły. Bo właśnie też, no tak, tak ja akurat mam coś takiego, że kojarzę Jezusa z pacyfizmem i to ewidentnie z pacyfizmem. Nie wiem, może mi się tak trochę kłóci właśnie ten cały wątek rewolucjonistyczny. Pomówmy właśnie o tym. Na ile trafne byłoby na przykład nazywanie go pacyfistą?
Zależy, jak definiujesz pacyfizm.
No umówmy się, że to jest postawa po prostu stricte pokojowa, tak?
Natomiast Jezus, tak jak powiedziałem, nigdy nie odwoływał się do takiego typu metod. Jezus nie latał z karabinem i nie mówił, wystrzelę was tylko i wyłącznie dlatego, że się nie zgadzacie. Takie metody Jezusowi z całą pewnością były obce. Natomiast jest sytuacja opisana w Biblii, że on, prawda, wbiega do świątyni, wywraca stoły i mówi, że świątynia stała się miejscem kolaboracji ówczesnej żydowskiej elity z arystokracją rzymską.
I co na to historycy? Miała miejsce akurat taka sytuacja?
Prawdopodobnie tak. No za coś go, prawda, skazali. No za to, że wywracał porządek ówczesnego imperium.
Nie, wiesz co, szczególnie mnie właśnie teraz zaciekawiła ta historia ze świątynią, bo oczywiście ona jest powszechnie znana, ale interesuje mnie właśnie to, na ile mogłaby być prawdopodobna, że właśnie wtargnął Jezus do świątyni i zrobił po prostu taki show.
Ona jest bardzo prawdopodobna, tylko jest kwestia różnej jej interpretacji. Ponieważ jedni powiedzą, że była ona wymierzona przeciwko tak naprawdę Żydom, a inni powiedzą, że przeciwko Rzymowi.
Jasne, no to słuchaj, to skoro jesteśmy przy wątku właśnie też pewnego rodzaju konsekwencji, do jakich może doprowadzić w ogóle bycie rewolucjonistą, no to będzie chyba trzeba porozmawiać w końcu o śmierci Jezusa, nie? A skoro śmierć, no to pewnie jego zmartwychwstanie, które będziemy świętować za ładnych kilka miesięcy. Ale zanim o tym wszystkim, ja proponuję znowu wziąć chwilę na oddech, będzie znowu piosenka i wracamy za chwilę i rozmawiam o śmierci Jezusa. Okej?
Okej.
Wiele interesujących faktów na temat życia Jezusa właśnie zdążyliśmy już poruszyć. Do tej pory padło między innymi właśnie to, jak najprawdopodobniej, jak możemy w ogóle spekulować, jeżeli chodzi właśnie o okoliczności narodzin Jezusa Chrystusa. Trochę powiedzieliśmy sobie o postaciach związanych w ogóle z historią chrześcijaństwa, takimi jak Trzej Królowie, jak Jan Chrzciciel, czy jak Poncjusz Piłat. Do tego też zdążyliśmy już sobie wskazać, że Jezus Chrystus był rewolucjonistą. No i koniec końców, takim naturalnym porządkiem rzeczy, Hubert, dochodzimy do wątku skazania Jezusa Chrystusa na śmierć. Jak umarł?
Poprzez ukrzyżowanie na pewno. Pojawiły się też takie hipotezy, że Jezus nie umarł na krzyżu, natomiast zostało to dosyć mocno obalone.
A jakie mogły być alternatywy?
Jeżeli nie... Alternatyw jest mnóstwo, ale naprawdę wolałbym o tym nie dyskutować, bo wejdziemy w science fiction łącznie z tym, że był buddystą.
To nie, to, także... to ja nie chcę tego.
No więc właśnie. Umarł na krzyżu. Mhm. I właśnie, i być może na tym powinniśmy zakończyć, ponieważ ja nie wiem, jak było w przypadku Jezusa, mogę powiedzieć, jak było w przypadku ukrzyżowań w tamtych czasach. Powiedz. No było tak, że te ciało pozostawiało na tym krzyżu. Na żer bezpańskim psom, nadlatującym krukom. Mhm. Specjalnie po to, żeby pokazać, że władza rzymska poradziła sobie z wrogiem ludu.
No tak, ze zwyrodniacem.
I jest sporo naukowców, którzy będą chcieli udowodnić, że Jezusa, że Jezusa nie było w grobie, dlatego że nie było grobu Jezusa. Mhm. I tak naprawdę z tego okresu znaleziono tam tylko jeden szkielet, który by wskazywał na tym, że był pochówek po, a że właśnie, że był po prostu pochówek po ukrzyżowaniu.
Ale jednak o zmartwychwstaniu... No siłą rzecz nawet nie tyle jest głośno, co wręcz to jest traktowane jako pewnik związany z tradycją.
No to jest fundament, wiary chrześcijańskiej. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, na próżno jest nasza wiara, jak mówi święty Paweł.
To co?
No i właśnie, i tu jest podstawowy problem. Załóżmy, że było to zmartwychwstanie, bo oczywiście naukowcy nie zajmują się rozpatrywaniem tej kategorii. Mm-hmm. To jest jakby zrozumiałe, że nie należy dzielić, wchodzić w tą sferę.
To potraktujmy to jako pewnego rodzaju symbol. Co mogło oznaczać w ogóle to, że...
I to jest bardzo dobre ujęcie, w zależności, kto będzie na to spoglądał. Święty Paweł, czyli tak naprawdę można powiedzieć...
Twórca religii, no.
Dokładnie, twórca, założyciel tej religii, zmartwychwstanie rozumie jako cel i sens życia Jezusa. Natomiast warto zwrócić uwagę, że święty Paweł Jezusa osobiście nie znał i tak naprawdę dowiedział się o nim po jego śmierci. Natomiast brat czy kuzyn Jezusa o imieniu Jakub mógł mieć inną ocenę zmartwychwstania. Dla niego śmierć Jezusa na krzyżu jest klęską. Jezus za życia obiecywał zmianę porządku rzeczy. Natomiast zmartwychwstanie, które oczywiście jego najbliższa rodzina i przyjaciele, którzy go znali, uważali za cud, nie prowadziłoby do tezy, że Jezus jest Bogiem. Prowadziłoby do tezy, że Jezus jest prorokiem, tak jak na przykład głosi islam w stosunku do chrześcijaństwa, w stosunku do postaci Jezusa. Natomiast dla Żydów głoszenie tego, że Jezus był Bogiem, jedną z trzech osób, jest herezją, dlatego że judaizm nie uznawał nigdy takiej możliwości. A przecież Jezus i jego środowisko wywodziło się konkretnie z judaizmu i tego się nie da oddzielić.
No to w takiej sytuacji trudno nie przyznać racji, że jednak był rewolucjonistą, nawet po śmierci, jak się okazuje, skoro był w stanie podzielić w ten sposób akurat, powiedzmy, społeczność ludzi. Ale właśnie interesuje mnie też jeszcze ten kontekst. To jak to się stało, że w ogóle akurat opcja Pawła Starsu wygrała? Bo to jednak w tym momencie nie uznajemy właśnie ukrzyżowania i potem zmartwychwstania Jezusa jako właśnie jego klęskę, tylko jednak to jest jego zwycięstwo, to jest jego później też w niebo wzięcie, nie? No i jak się okazuje, to opcja Pawła Starsu wygrała. No tak wstępnie, bo też za chwilę będziemy mieli wejście podsumowujące i w tym sobie odpowiemy właśnie na pytanie, dlaczego akurat chrześcijaństwo w ogóle zwyciężyło też w starożytnym Rzymie na przykład. Ale zanim do tego dojdziemy, właśnie takie preludium może, Hubert, co?
Najprościej odpowiadając, Paweł był człowiekiem światowym, inteligentnym, znającym języki, jeżdżącym po świecie, uniwersalnym, otwartym na ludzi, obywatelem Cesarstwa Rzymskiego. Natomiast Jakub był skromny, niepiśmienny, tradycyjny, konserwatywny. Siłą rzeczy przy takim zestawieniu święty Paweł miał mocniejsze argumenty i zrobił z chrześcijaństwa religię uniwersalną, nie tak jak chciałoby najbliższe otoczenie Jezusa, żeby to była religia o charakterze żydowskim. Z pozostałościami Tory, żydowskiego prawa czy obrzezaniem.
To słuchaj, to za chwilę wracamy i będziemy wchodzić w szczegóły, okej? tego,
jak sobie tylko prowadzący życzy.
No to prowadzący będzie sobie w imieniu naszych słuchaczy życzył akurat szczegółów związanych z tym, akurat dlaczego zwyciężyło w ogóle chrześcijaństwo. Już nie tylko w wersji właśnie świętego Pawła, ale ogólnie, bo no dzisiaj to jest potęga, która też właśnie korzeniami sięga czasu starożytnego Rzymu. Ale zanim o tym wszystkim, lecimy chwilę przez muzykę. Ostatnie wejście, podsumujemy sobie za chwilę naszą dzisiejszą rozmowę o historii Jezusa z Nazaretu, ale zanim właśnie przejdziemy do podsumowania, to też do pozdrowień, Hubert, jednak właśnie ja bym chciał, żebyśmy pomówili sobie o tym właśnie, jak to się stało, że chrześcijaństwo zwyciężyło.
Oczywiście zwyciężyło, to jest taki skrót myślowy. Masz na myśli, dlaczego chrześcijaństwo rozrosło się do dzisiejszych rozmiarów i dlaczego jest przynajmniej na ten moment najpotężniejszą liczbową religią świata.
Jak ty doskonale wiesz, co ja mam na myśli.
Ale rzeczywiście, nie ma problemu. Powodów jest kilka. Oczywiście nie będziemy wchodzić w szczegółowe, chronologiczne analizy, ani także w gradację tego, który powód był najważniejszy, ale na pewno je wymienię, może bez jakiegoś oceniania. No na pewno sam fakt, że była to religia, która głosiła, że Jezus sam był Bogiem, a nie człowiekiem, wzmacnia przekaz tej religii i nadaje mu pewien impet. To, co przed chwilą zostało powiedziane, to, że była to religia uniwersalna, otwarta na różne warstwy społeczne, także na kobiety, co jest bardzo istotne i warto to mocno podkreślać, bo... Tak naprawdę kobiety to od niedawna mogą tyle, co mężczyźni, ale nie będziemy w to wchodzili.
No nie.
Zdecydowanie nie.
Nie tylko osoby biedne, ale ogólnie dla wszystkich, tak?
Dokładnie tak. Po raz kolejny to jest kwestia tego, że to była religia, przynajmniej wykreowana na religię pokoju i miłości. Mhm. W czasach wojny, kiedy widzi się, że środki militarne i środki jakby okupanta i jego siła, no nie da się tego pokonać, przesłanie pokoju jest przesłaniem dającym ludziom nadzieję. I myślę, że to jest kolejny taki psychologiczny w sumie bardzo czynnik, dla którego ta religia mogła tak się rozrosnąć. I to, co jest być może najważniejsze, ale tak jak powiedziałem, nie będę tego oceniał, to jest to, że chrześcijaństwo świetnie wchłaniało motywy innych kultów i innych religii, czyli jest to wspomniany synkretyzm i doskonałym przykładem będzie tutaj to, co uczyniono z kultem Izydy, czyli...
No to bogini egipska, nie?
Bogini egipska, bardzo, bardzo popularna w czasach Imperium Rzymskiego, nawet cesarz Kaligula wybudował jej specjalną świątynię. Przedstawiano ją na obrazach jako matkę trzymającą dziecko Horusa i z całą pewnością można powiedzieć, że, bo jest to fakt historyczny, że w przeciągu, po czterech wiekach, kiedy chrześcijaństwo zostało zlegalizowane, świątynie Izydy pod przymusem zostały zmienione na maryjne kościoły chrześcijańskie i obraz Matki Boskiej jest to kult wywodzący się z Egiptu i z Rzymu. Brzmi to heretycko, natomiast taka jest prawda.
No bardzo, bardzo prowokatorsko.
Absolutnie nie zamierzam tutaj nikogo prowokować.
Nie, zostajemy oczywiście przy kontekście ciekawostek historycznych, nie?
A propos takich ciekawostek, religia, imperium, które skazało Jezusa na śmierć po czterech wiekach, przyznało mu status religii najwyższej i zaczęło tępić pozostałe kulty. Także Konstantyn w IV wieku i Teodozjusz zrobili swoje. Pragnę zwrócić uwagę, że to cesarz rzymski wprowadził oficjalnie tą religię i utworzył tak naprawdę jej kanon.
Okej, Hubert, to słuchaj, to ja ci bardzo dziękuję. Mamy niecałą minutę, także będziemy się zbliżać do końca. Ja bym chciał właśnie, żebyśmy jakieś dwa słowa podsumowania mogli zostawić naszym słuchaczom. Co jest najważniejszego właśnie z tego zbioru ciekawostek? O czym warto pamiętać?
Pamiętać warto, że życie nie jest takie proste i niełatwo jest ocenić jednoznacznie, jak życie Jezusa przebiegało. W ostateczności i tak będzie to kwestia wiary, natomiast chciałbym życzyć badaczom zarówno świeckim, jak i wierzącym refleksji i wzajemnego wysłuchania argumentów i dyskusji.
Okej, dziękuję ci bardzo, Hubert, za dzisiejszą rozmowę. Jeszcze jakieś pozdrowienia na koniec, na pewno zdążymy.
No to życzę wszystkim słuchaczom oczywiście wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Realizujcie swoje marzenia, spełniajcie się i do przodu.
Dziękuję ci bardzo i prowadzący Nowum również życzy wam wesołych świąt, wszystkiego dobrego, dużo, dużo pokoju, radości, no i w nowym roku oczywiście samych sukcesów.